Przeszliśmy przez rozdziały 21, 22, 23, doszliśmy do 24 rozdziału i rozważamy to werset po wersecie, też zgodnie z tym, co Jezus powiedział, że nie minie pokolenie, aż wszystko to się stanie. Wszystko to, co Jezus powiedział, się stanie i nie minie pokolenie. I w ostatnim tygodniu takie trzy rzeczy rozważaliśmy. No nie tylko trzy, ale takie trzy główne. Zobaczyliśmy, że uczniowie pytali nie o koniec świata, ale koniec wieku. I zobaczyliśmy, że uczniowie pytali koniec aionu. To jest greckie słowo, aion, czyli koniec wieku, koniec epoki, świątyni, koniec jakby całego systemu opartego na świątyni, na prawie mojżeszowym. Dla Żyda zburzenie świątyni było końcem świata, jaki znali. Jezus nie zapowiadał zniszczenia planety, ale zburzenie tego systemu, który się stał pustym domem, co rozważaliśmy już wcześniej w Mateusza 23. Zobaczyliśmy, że cały kontekst ma znaczenie. Jezus mówi te słowa zaraz po tym, jak przeklął drzewo figowe i jak zapowiedział faryzeuszom, że ich miasto, czyli Jerozolima, zostanie spalone. To było w 22 rozdziale w przypowieści jednej, której Jezus mówił. Więc pytanie uczniów, kiedy to się stanie, dotyczyło bezpośrednio tych słów Jezusa na temat świątyni. I dlatego te instrukcje Jezusa o ucieczce w góry, żeby to nie było podczas szabatu i tak dalej, one miały sens w Judei tamtego czasu. I rozważaliśmy, że był pierwszy znak, jaki Jezus powiedział, pokazał, że będzie dezinformacja, że przyjdzie wiele ludzi, którzy będą się mienić, że są Mesjaszem. Zanim przyszły wojny, to przyszli oszuści w imieniu Chrystusa. Tak? I Jezus ostrzegał, baczcie, abyście nie dali się zwieść. I zobaczyliśmy, że historycznie, to sama historia potwierdziła to dokładnie, że się tak stało. Tak? Że przed samym rokiem 70. to Judeę zalała fala taka, fałszywych proroków, fałszywych Mesjaszy, ludzi, którzy mienili się Chrystusem. Tak? Jakieś parę imion sobie rozważyliśmy, jakiś na przykład Teudas albo Szymon Mak, tam jeszcze więcej, już tam nie będę tego wszystkiego powtarzał. Oni wszyscy obiecywali ratunek ludziom, a prowadzili ich na śmierć tak naprawdę. Tych swoich wyznawców, jakby ludzi, którzy uwierzyli, że naprawdę to są Mesjasze. I chrześcijanie w pierwszym wieku, oni ocaleli, rozważaliśmy, bo uwierzyli słowom Jezusa. Konkretnie Jezusowi uwierzyli bardziej niż temu wszystkiemu, co oczy widziały, niż tym wszystkim ludziom, którzy przyszli, którzy się mienili, że są też Mesjaszami, mieli pokazywać jakieś wielkie cuda, ale uczniowie przetrwali, bo uwierzyli Jezusowi. Nie dali się zepchnąć jakby z tego, nie dali zwątpić. Oni widzieli mury, widzieli potężną świątynię, tak? Ale Jezus powiedział, że to upadnie, nie będzie kamień na kamieniu. I my dzisiaj też tak samo mamy takie wyzwanie, jak każdy uczeń Jezusa. Tak? Czy ufasz Jezusowi? Tak? Czy ufasz temu, co Jezus powiedział tobie? Czy budujesz na tym, co widzialne, co przemijające, czy na słowie Jezusa, które nie przeminie, Jezus powiedział. Nigdy nie przeminie. I Jezus jest prawdziwy, mówi prawdę. Tak samo my dzisiaj, tak jak tamci pierwsi uczniowie, musieli ufać Jezusowi, tak samo my dzisiaj też musimy ufać temu, co Jezus powiedział. Tak? Jak rozważaliśmy sobie tak, te rzeczy i dzisiaj dalej sobie rozważymy kolejne wersety. Skończyliśmy na wersecie 5, a dzisiaj przejdziemy dalej i rozważymy aż 3 wersety. Kolejne 3, tak, żeby nie za dużo naraz. Muszę to mieć na uwadze. Więc Jezus dalej kontynuuje. W 6 wersecie mówi do swoich uczniów, tych, którzy go pytali o to, kiedy to wszystko nastąpi, co powiedział, zakończenie wieku, zburzenie świątyni. Mówi, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Wielu ludzi często bierze tak, że jakby każdy konflikt zbrojny, każda wojna, która się na świecie pojawi, to już od razu mamy wrażenie, że gdzie się wojna nie pojawi, już nie mówię, że tam tylko na Bliskim Wschodzie, tak, ale gdzie się wojna nie pojawi, to już od razu jest cała pełna pompa na Facebooku, że to już koniec nadchodzi, bo wojny, bo tam nie wiem, na Ukrainie, to już wojna, to już koniec, już teraz to na Bliskim Wschodzie, to już pewnie koniec, tak. Jakby często ludzie tak mocno na to zwracają uwagę, tak, jakby niezależnie od konfliktu. Ale Jezus mówi, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, tak. W greckim języku Jezus tam używa takich słów wojny, czyli tam polemos, to są takie faktyczne starcia zbrojne, faktyczna wojna. I mówi jeszcze wieści wojenne, czyli akoas, polemon, to są pogłoski, plotki, napięcia graniczne, takie straszenie wojną. I dla uczniów żyjących w pierwszym wieku te słowa to nie było takie sobie po prostu jakaś abstrakcja, tak? Że oni nie wiedzieli, jak, co o tym myśleć. Tak? Judea cała była pod panowaniem Rzymu. Tam dużo rzeczy się działo, bo my to często mamy takie wrażenie, że po prostu jak Jezus umarł, to tam sobie życie po prostu tak szło swoim tokiem, jakby nic tam się nie działo, a tam był wielki kocioł tak naprawdę przez te 40 lat, około 40 lat. Od momentu śmierci Jezusa do zburzenia świątyni tam się bardzo, bardzo dużo działo. Cesarze się zmieniali w Rzymie. Jakby każda wieść taka niepokojąca z granic Imperium Rzymskiego to już powodowała w Judei panikę wśród ludzi, że już zaraz tu nadejdzie Rzym, żeby nas zniszczyć totalnie. Tak? I wbrew pozorom właśnie ten okres taki od śmierci Jezusa to do wybuchu powstania żydowskiego w 66 roku naszej ery, no to było pełno takich rzeczy. Tak. Ja dzisiaj też kilka pokażę wam, żebyśmy poczuli trochę, jaka była ta sytuacja. Był tak zwany cesarz Kaligula i on mniej więcej był aktywny w tych czasach 39 do 41 roku naszej ery. To był tak naprawdę cesarz Gajusz on się nazywał i ludzie go nazywali Kaligula. I on się uważał za bóstwo, za Boga. Zresztą każdy cesarz w sumie był tak naprawdę Bogiem na ziemi, tak? Można powiedzieć. Cesarz rzymski był uważany jako Bóg, był czczony jak Bóg przez Imperium Rzymskie. Tak? Przynajmniej prawo tak miało być. Tak? I Kaligula był oburzony, że Żydzi jako jedyni w całym Imperium, tak naprawdę, oni odmawiali kultu cesarza. Oni mieli taką dyspensę jakby na to, że mogą mieć tą świątynię. I w 39 roku on wydał rozkaz swojemu namiestnikowi w Syrii, który się nazywał Petroniusz, on mu kazał postawić taki wielki, pozłacany, kolosalny posąg Kaliguli w samej świątyni, w miejscu świętym, w Jerozolimie. Taki był rozkaz Kaliguli. I dla Żydów, można powiedzieć, to takie gorsze niż śmierć. Tak? No przychodzi, można powiedzieć, wygląda jak ta ohyda spustoszenia, jak kiedyś zrobił Antioch Epifanes, wszedł też do świątyni, złożył ofiarę ze świni jeszcze we wcześniejszych czasach, kiedy Machabeusze żyli. I kiedy Żydzi się dowiedzieli o tym w Judei, to cały naród praktycznie zareagował takim masowo, takim oporem i Józef Flawiusz opisuje, że tysiące Żydów porzuciło swoje pola, swoje uprawy i oni poszli do Ptolemajdy, takiego miasta, to jest dzisiejsza Akka, żeby błagać tego Petroniusza, tego namiestnika, o jakoś, żeby cofnął ten rozkaz, tego, żeby ten posąg nie stanął tam. Wtedy Petroniusz, on miał ze sobą dwa legiony rzymskie i on wiedział, że jak siłą próbuje ten posąg postawić w tym miejscu, to wojna wybuchnie już totalna, będzie rzeź, od razu będą wszyscy walczyć, Żydzi na pewno, żeby tak się nie stało. Rzym tego nie chciał też w tamtym czasie. I przez wiele miesięcy cała Judea żyła w takim strachu, takim zawieszeniu. Co to będzie teraz, tak? Bo każdy list z Rzymu, jakby mógł przyjść, no to mógł być od razu sygnałem, że Kaligula na przykład nakazuje, no masz ich zlikwidować po prostu. Teraz macie ruszyć i wszystkich wybić, tak? Bo nie chcą mi oddawać czci, to koniec, tak? I to były takie wieści wojenne, wieści o wojnach, plotki, straszenie wojną, o których Jezus mówił, ten niepokój, tak? Bo to zawsze ma na celu stworzyć niepokój. Tak? Wojna nie jest czymś dobrym. Jak słyszymy, że jest wojna, no to w nas powoduje niepokój, tak? Że dzieje się coś złego. A jeszcze szczególnie, jeśli coś może dotknąć nas, bo blisko się dzieje. Tak? I taki niepokój On jakby paraliżował codzienne życie ludzi. Nie? Więc Jezus w 6 wersecie mówi, słyszeć będziecie o tych wojnach i wieści o wojnach. I mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli. Tak? Bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Jakby to cały ten kryzys tego Kaliguli to był fałszywy alarm. Tak? Bo ludzie już krzyczą, to koniec, tak? To jest fałszywe, Jezus mówi, tak? Wielu Żydów już myślało, że to już jest ostateczny moment, że już zaraz przyjedzie cesarz wszystkich zabić, ale Jezus mówi, to jeszcze nie jest koniec. Nie trwóżcie się, baczcie, żebyście się nie trwożyli tym. Daje konkretne rzeczy, to mówi, nie uciekajcie jeszcze. To tylko są wieści, straszenia, to nie jest koniec, to nie finał jeszcze, tak? Jezus dalej mówi, później powie, że koniec dopiero nadejdzie, tak? Gdy zobaczycie wojska realnie otaczające miasto, tak mówi apostoł Łukasz, no, autor Ewangelii, ewangelista Łukasz, że kiedy zobaczycie wojska otaczające miasto, to wtedy macie uciekać, tak? A nie tylko usłyszycie o planach. I ten kryzys zakończył się w taki, można powiedzieć, niewiarygodny sposób, bo ten Petroniusz, on ryzykując własne życie, ten cały namiestnik w tej Syrii, on opóźniał wykonanie tego rozkazu tak długo, jak to możliwe, a w międzyczasie Kaligula został zamordowany w Rzymie. To było tam w 1941 roku, w styczniu. I statek z wiadomością o śmierci Kaliguli, on wyprzedził statek z rozkazem egzekucji Petroniusza. Tak? Bo Kaligula wydał rozkaz, że jeśli on nie wykona tego, to ma popełnić samobójstwo za nieposłuszeństwo. I ta wiadomość wyprzedziła, że Kaligula nie żyje. Więc ten rozkaz już był nieważny. I dla chrześcijan przede wszystkim, bo to oni słuchali Jezusa, to był dowód na to, że Jezus mówił prawdę. To nie był jeszcze koniec. Mimo, że się wszystkim wydawało, że to już koniec. I Bóg powstrzymał taką tragedię na jeszcze kolejne około 30 lat. Tak naprawdę dając czas na to, żeby ta Ewangelia o ratunku w Jezusie Chrystusie mogła się dalej rozprzestrzeniać, żeby ludzie mogli być ratowani, żeby więcej osób usłyszało o Jezusie, o ratunku możliwym w Nim. I nie tylko w samej Jerozolimie, ale i w całym Imperium Rzymskim i dalej, tak jak to mówi Paweł, na krańce świata. Więc proroctwa Jezusa, one były precyzyjne bardzo. One pozwalały uczniom, tym, którzy go słuchali, odróżnić kryzysy, takie przejściowe, tak jak ten Kaliguli, od ostatecznego sądu nad Jerozolimą, który miał nadejść. Jezus bardzo precyzyjnie się wypowiadał. On nie był jak, może to trochę zabrzmi źle, ale jak ci współcześni prorocy, którzy często nam mówią takie proroctwa, że nie wiadomo w sumie o co chodzi, tak? Bo możesz przypasować wszystko tak naprawdę pod to. Nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład teraz trochę tam w Stanach Zjednoczonych robi się taki porządek. Jest kilka osób takich, które wzięły się za ujawnianie fałszywych proroków tak naprawdę. I wyszło wiele takich spraw o różnych ludziach, którzy pisali wielkie książki, byli bardzo znani, wyszły różne rzeczy na temat molestowań seksualnych, najaw, na temat tego, że ludziom dawali proroctwa, gdzie najpierw analizowali ich profile na Facebooku, dowiadywali się wszystko o ich rodzinie i tak mówili te rzeczy, że ludzie widzieli, że no prorok po prostu, no wszystko o mnie powiedział. Tak? Ja nie umniejszam prawdziwym prorokom oczywiście, wierzę, że są prawdziwi prorocy Pana, ale jest bardzo wielu fałszywych proroków, którzy tak mówią te proroctwa, że w sumie nie wiadomo o co chodzi. Tak? Jezus mówił konkretnie bardzo, że ludzie, którzy go słuchali, wiedzieli, jak mają się zachować. I gdyby te słowa tak dotyczyły naszych czasów, to te pojęcie, te wieści o wojnach, tak naprawdę, to by było bardzo ogólne dla nas. Tak? Bo wojny zawsze są, tak naprawdę, trwają zawsze. A w pierwszym wieku, szczególnie w tym oknie czasowym, o którym Jezus mówił, tak, od śmierci Jezusa do 70 roku, to one miały taką potężną wagę, te słowa, bo były po prostu wszystko, co Jezus mówił, wszystko się działo. Nie? Każdy to rozumiał z tych ludzi, którzy słuchali Jezusa i żyli wtedy. Nie? Józef Flawiusz opisuje, że były w ogóle liczne powstania lokalne, ataki bandytów, rzymskie represje w tym czasie. Tak naprawdę było to non-stop, on pisze, regularnie to działo. Po śmierci Nerona na przykład w 68 w Rzymie wybuchł tak zwany rok czterech cesarzy I imperium całe było w takiej wojnie domowej, bo było nie, tam co chwilę się cesarz zmieniał w jednym roku. I ciągle wieści o tym, tak naprawdę, kto aktualnie zasiada na tronie Rzymu, to ciągle nadciągały do Jerozolimy też. I to było bardzo dynamiczne. Ludzie w sumie byli w szoku, nie wiedzieli, co się dzieje tak naprawdę. A Jezus uczy tutaj swoich uczniów, że macie być spokojni. Tak? On mówi, baczcie, żebyście się nie trwożyli, tak? W obliczu tego chaosu całego, który się dzieje. Ludzie będą się przejmować, będą się trwożyć, ale wy nie musicie się trwożyć. Później zobaczymy jeszcze czemu też. Jezus daje swój pokój dla swoich uczniów. I uczniowie mieli nie ulegać tej histerii. Oni, gdy słyszeli o tych konfliktach, bo takie zjawiska, te wojny, plotki o wojnach, one były tak naprawdę cały czas w tym imperium rzymskim. I Jezus pokazuje, że te boleści, one będą w wersecie 8 wspomniane, one są nieuniknione. Tak? On mówi, musi się to stać. Ale to nie jest dowód, że już jest koniec wszechświata. One jakby stanowią dowód, że ten stary świat, ten system, stary wiek świątyni Starego Przymierza, on się chwieje. Nie tylko Starego Przymierza, ale też z świata, ten imperium rzymskie. Wszystko się chwieje w posadach. Tak? Kolejny werset, 7. Jezus mówi, powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. I Jezus przechodzi od takich ogólnych wieści do bardzo konkretnych znaków, nie? Które tak naprawdę wszystkie się stały i uderzyły Jerozolimę i Imperium Rzymskie w tym czasie. Od około 40 do 70 roku wszystko to się działo, co Jezus powiedział. Tak? I historycy, ci wspomniani, ci, którzy rozważamy zawsze, Józef Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz, Kasjusz Dion, oni wszyscy potwierdzają, że te wszystkie zjawiska, one wystąpiły w takim zagęszczeniu, że tak powiem, w tym czasie, w tych około 40 latach, mówi, bardzo wiele takich rzeczy się działo, które Jezus powiedział. I to w tym rejonie, tak naprawdę. I często tak czytamy ten naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i od razu nam się przychodzi na myśl wojna światowa, to pewnie jest. Teraz to już pewnie czekamy na trzecią. Ja powiem, że to nie jest opis wojen światowych, tylko to jest opis destabilizacji całego Imperium Rzymskiego. Tego świata, jaki ci ludzie znali tak naprawdę. Zamieszkały świat, tak zwane po grecku oikomene. Tak. I w pierwszym wieku te królestwa, tak naprawdę Rzym się składał z takich wielu różnych państw podbitych, wielu narodów podbitych, które wchodziły w skład całego Imperium Rzymskiego. I te narody, one się nieustannie tam ze sobą coś ścierały, nieustannie walczyły ze sobą. Można wymienić taki konflikt żydowsko-syryjski był. Były takie miasta tam Cezarea, Scytopolis czy Damaszek. To tam dochodziło do takich walk krwawych między Żydami a Syryjczykami, poganami. Tak? I tam tysiące Żydów ginęło w tych zamieszkach. Jeszcze zanim w ogóle było to wielkie powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi. Samo imperium się zmagało z takimi, z różnymi buntami gdzieś w Brytanii. Imperium rzymskie było naprawdę duże. Tak? Ono sięgało bardzo daleko. Było powstanie Boudiki, było w Armenii powstania partii. Wszystko te lokalne konflikty były. One tak naprawdę wstrząsały imperium i tym tak zwanym pokojem rzymskim, tym Pax Romana. Tak? I często się używa tego wersetu o wojnach i pogłoskach o wojnach, tak, jako taki uniwersalny taki wytrych, można powiedzieć, do każdej wiadomości ze świata dzisiaj. No bo można to dopasować do wszystkiego tak naprawdę, co się dzieje. Ale dla tych ludzi, którzy żyli w tych pierwszych wiekach, to te słowa Jezusa o tym, co się miało dziać, to było naprawdę precyzyjne wszystko. To nie było takie ogólnikowe, że nie wiadomo, co to będzie i tak dalej, tak? I w dzisiejszym rozumieniu takim ta wojna światowa, no to jest konflikt mocarstw, wielu mocarstw na świecie, tak? A w pierwszym wieku te etnos, tak? Ten słowo etnos, czy tu te konkretne stwierdzenie, naród powstanie przeciwko narodowi, to etnos, epegertesetai epi etnos, tak? Tak jest napisane. To oznaczało te konflikty jakby etniczne wewnątrz Imperium Rzymskiego. I tam wszystko to wrzało, tak? To nie było takie sobie po prostu, że tam sobie każdy żył w pełnym spokoju, jak my dzisiaj na przykład sobie żyjemy i nic nas nie tyka, tak? Jezus mówił, że ten pokój rzymski, to pęknie. Nie będzie już takiego pokoju. I przykład tu z 66 roku. Józef Lawisz opisuje, że w Cezarei w ciągu jednej godziny zginęło 20 tysięcy Żydów z rąk jakichś greckich sąsiadów. Bo się kłócili ze sobą, sprzeczali, mieli konflikty, więc wpadli na nich i po prostu wyrżnęli wszystkich. Tak? Później w odwecie Żydzi na przykład zaczęli pustoszyć wioski syryjskie. I też ludzie ginęli w tym czasie. Tak? To był naród przeciwko narodowi, tak naprawdę można powiedzieć taki, nie wiem, naród przeciwko narodowi, którzy mieszkają na tej samej ulicy. Tak? Takie, wiecie, jedna grupa przeciwko drugiej, my jesteśmy z tych, my jesteśmy z tych. No i mamy konflikty. Był ten rok czterech cesarzy, który wspomniałem, tak? To można powiedzieć, że to był taki moment, to jest 69 rok, gdzie po tym samobójstwie Nerona te Imperium Rzymskie, które było dla tych ówczesnych ludzi tak naprawdę całym światem, który znali, to była totalna wojna domowa. Nie? Tam byli czterech cesarzy, w ciągu jednego roku zasiadało na tronie. Był Galba, Otto, Witeliusz, Wespazjan. I te armie rzymskie z tych różnych części świata, tych królestw, prowincji rzymskich i tak dalej, one maszerowały na Rzym, żeby się wyrzynać nawzajem między sobą. Bo nie było wiadomo, kto tu jest takim prawowitym w końcu cesarzem. Tak? I nawet Rzymian zabijali. Chaos taki, tak? I dla kogoś, kto w pierwszym wieku żył w tych czasach, no to była taka wojna światowa, można powiedzieć. Bo się biją wszyscy dookoła praktycznie, nie? Z całego znanego świata, tak? Ten fundament świata, to cesarstwo rzymskie, to płonęło, tak? To nie było sobie po prostu spokojne. I Flawiusz pisze, że każdy bał się, że to imperium się całkowicie rozpadnie, że będzie chaos totalny. Ludzie naprawdę żyli w takim pełnym napięciu przez te lata. Ci, którzy tam wtedy żyli, to naprawdę mieli stres. Nie? Jezus wie, on nie chciał dać uczniom kalendarza na 2000 lat, tylko dał uczniom swoim, co będą słyszeć, jaka jest instrukcja, żeby przetrwać. Jaka jest instrukcja, żeby przeżyć, żeby być uratowanym z tego. Nie mówił, co będzie się działo w tym i w tym roku i tak dalej, że to jest całe, będzie rozciągnięte na ileś lat, tylko mówił, wy będziecie to słyszeć, wy będziecie to widzieć i wtedy zróbcie tak. Wtedy nie trwóżcie się. Wtedy ucieknijcie, tak? Jezus dawał konkretne instrukcje, bo dbał o swoich uczniów jako dobry pasterz. Nie? I gdyby Jezus mówił o pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej wojnie światowej, to tak naprawdę Jego uczniowie, ci, którzy Go o to zapytali, oni by nie mieli z tej wiedzy żadnego pożytku. Jezus mówi, słyszeć będziecie. Tak? Mówi, oni mieli to słyszeć. Ci ludzie, mówi, te pokolenie, oni mieli to słyszeć. To miały być wieści, które docierały do Jerozolimy, które budziły lęk. Jezus znał sytuację, wiedział to, tak? A wojny w Wietnamie czy na Ukrainie tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na to, czy chrześcijanin w pierwszym wieku ma uciekać z Judei w góry. Wojna w Syrii, która była wtedy, w pierwszym wieku, czy bunt w tej Brytanii, to miały ten sens, bo one chwiały wszystkim w posadach. Tak? Ludzie naprawdę doświadczali tego, że Imperium Rzymskie się niszczy. I że Jerozolima jest ciągle pod butem. I to tak krwawo pod butem. I to sprawiało, że Żydzi, a szczególnie takie frakcje tych zelotów, czyli tych takich, powiedzmy, pseudopatriotów, ale to takie bojówki bardziej bym powiedział, takie zasady patriotyczne, to ośmielało tych ludzi, że teraz będziemy się buntować, bo skoro Imperium Rzymskie się chwieje, to jest nasza szansa, żeby wyjść spod buta. Dlatego też tylu Mesjaszy się pojawiło, którzy się okrzykiwali, że ja tutaj wszystkich teraz uratuję i uwolnię i uwolnię was od Rzymu. Nie? Więc Jezus mówił, nie dajcie się uwieść tym wieściom. Bo mówi, że to jest dopiero początek boleści. Tak? Jakby musimy sobie wyobrazić, że Jezus jest jakby dowódcą. On daje instrukcje swoim żołnierzom, swoim uczniom, tak? Przed bitwą. Więc nie dawałby swoim uczniom instrukcji na coś, co się wydarzy dopiero tam za 1000 czy 2000 lat. Bo by nie mieli z tego pożytku ci ludzie. Albo na innym kontynencie w ogóle. Tak? Jezus, on opisuje wszystko, co będzie się działo konkretnie na horyzoncie, co będzie widoczne, tak? Naród przeciwko narodowi, to są tam straszne rzezie, te etniczne, w ich sąsiedztwie, królestwo przeciw królestwu, to rzymskie legiony walczące o tron i tak dalej. I Jezus przygotowywał tych ludzi, tych uczniów na to, co oni mieli przeżyć konkretnie. I chrześcijanie pierwszego wieku. I po to on to robił, żeby oni nie stracili wiary. Bo było bardzo duże niebezpieczeństwo utraty wiary. Bardzo, w ogóle jak badałem ten temat, to bardzo wielu chrześcijan utraciło wiarę też w tym czasie. Nie jest tak, że wszyscy tak bohatersko oddali życie w imię Jezusa. Nie? Było też bardzo wielu takich chrześcijan, o których w historii się nazywają lapsi. Tak, że po prostu ze strachu, przed torturami i tak dalej, oni oddali cześć bożkom rzymskim, żeby życie uratować. Więc Jezus ich przygotowywał, że jest realne niebezpieczeństwo i daje wam konkretną instrukcję, żebyście zachowali wiarę i żebyście przetrwali to, żebyście przeżyli, żebyście byli uratowani. Nie? Jak ten cały stabilny świat, według co ludzie myśleli, on zacznie pękać. Jezus mówi, że będzie głód. Tak? I najbardziej znany głód był, też taki najbardziej znany, no może nie dla nas najbardziej znany, ale taki biblijny głód. Był w tym czasie głód. I to był głód za Klaudiusza, o którym nawet w Dziejach Apostolskich przeczytamy. Jezus tak zapowiadał, że głód będzie jednym ze znaków przybliżania się końca tego wieku. I ten głód zapanowania cesarza Klaudiusza, to jest od 41 roku do 54, jest takim jednym z najbardziej udokumentowanych zjawisk takich, które były w tym stuleciu. Tak? I zasięg tego głodu, co ciekawe, był na cały świat. Tak? Prorok Agabus, czytamy w Dziejach Apostolskich 11:28, on mówił, że ten głód będzie na cały świat. Tam jest to słowo oikomene użyte. Ja powiem tylko, że to się odnosi do Imperium Rzymskiego, nie na cały świat, na całą planetę. Głód wtedy nie panował w Chinach, głód wtedy nie panował w Ameryce i tak dalej, gdzieś u Eskimosów na Antarktydzie czy w Australii, ale wiemy, że panował w Imperium Rzymskim. Przy okazji innych części tą kwestię tego świata całego będziemy rozwijać, a na razie, że tak powiem, zostawię was z tym, tak? I historycy rzymscy, ten Dion Cassius, Tacyt, oni też potwierdzają, że w tym czasie doszło do serii praktycznie takich nieurodzajów w różnych częściach państwa, w Grecji, w Rzymie, w Egipcie i w Judei, że po prostu nastał głód. Nie? I ten głód stał się takim testem dla Kościoła też, bo na przykład apostoł Paweł organizował zbiórkę pieniędzy w Antiochii, to też czytamy w listach apostoła Pawła, aby wysłać pomoc braciom w Judei, bo był wielki głód, i żeby oni mieli pieniądze za co jeść. Żeby Kościół sobie wzajemnie pomagał. I Jezus mówi o tym, że to był skurcz porodowy. Tak? On pokazał uczniom, że jakby ta rzecz, ten głód pokazał, że słowa Jezusa się zaczynają materializować, jakby, że to się dzieje realnie. Tak? Jezus powiedział, że będzie głód i jest. Nie? Ale dalej tu mówi, że to nie jest koniec. Tak? Tylko tak naprawdę sygnał, macie się przygotować, macie trwać. Czytamy o głodzie w samej już oblężonej Jerozolimie, jak już Rzym zaatakował Jerozolimę. Tak? Jakby tam to już jest w ogóle kosmiczne rzeczy się działy. Tak? Tam Józef Flawiusz, on też był świadkiem tego, on widział to, co się tam działo i on tam poświęca całe rozdziały w tej książce swojej wojny żydowskiej. I tam była wojna domowa wewnątrz murów, w środku. Tak? Zanim w ogóle Rzymianie weszli do miasta, to tam były takie frakcje zelotów, które ze sobą rywalizowały, tych stronnic. Tak? I oni tak ze sobą rywalizowali, że w końcu spalili wszystkie zapasy zboża, jakie miasto miało tak naprawdę. To by starczyło na lata oblężenia, gdyby wszyscy stanęli razem, ramię w ramię. Oni to sami spalili. I oni to zrobili, żeby tak naprawdę zmusić ludzi w mieście do walki. Tak? Że my tu nie będziemy czekać, nie będziemy się ugadywać z Rzymem, tylko my teraz będziemy walczyć. Skoro nie ma jedzenia, to wszyscy muszą wyjść, bo już nie ma co robić, bo inaczej umrą z głodu. I ludzie jedli pasy od spodni, buty, siano. I Flawiusz opisuje poszukiwaczy jedzenia, tak zwanych, którzy się włamywali do domów i torturowali ludzi, bo podejrzewali, że ktoś może ukrył kawałek chleba. I jest taka bardzo znana historia takiej Marii z Betezub. I to jest taki najbardziej wstrząsający opis tego, co jakby Flawiusz opisuje. On opisuje kobietę z takiego szanowanego rodu, która z głodu zabiła, upiekła i zjadła własne dziecko. I kiedy zeloci poczuli zapach mięsa, to weszli do domu. Ona im pokazała resztki i nawet podobno oni uciekli ze strachu. To w ogóle wydarzenie tak naprawdę jest takim dosłownym wypełnieniem przekleństw, przymierza, które są zapisane w piątej księdze mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, rozdział 28, tam 56, 57, gdzie Bóg jakby wylicza jakby rzeczy, co będzie się działo, jeśli złamiecie moje przymierze. I tam bardzo dużo rzeczy jest opisanych. I Bóg ostrzegał jakby wtedy, co się stanie, jeśli oni złamią przymierze. I jakby dlaczego to nie jest nasz współczesny głód, na przykład w Afryce, tak? Bo mamy teraz głód w Afryce. Jakby wielu kaznodziejów pokazuje zdjęcia głodujących dzieci w naszych czasach też. To też jest bardzo przykre i straszne, tak? Że to jest dowód, tak? Że Ewangelia Mateusza 24 to jest wypełnienie, bo mamy głód w Afryce. Tak? Ale Jezus mówił do ludzi, którzy mieli uciekać z Judei. Tak? I informacja taka o głodzie w Afryce czy w Azji z XXI wieku tak naprawdę, to ona nic by im nie pomogła o tym, że mieli zdecydować, kiedy uciec w te góry. Dla nich to by było totalnie abstrakcyjne. Tak? Jakby głód w tym 70 roku, to co się działo w tych 40 latach, to nie była zwykła klęska żywiołowa, tak? Że po prostu się zdarzył jakiś głód. To był głód tak naprawdę spowodowany tym, że Boża obecność opuściła miasto. Jezus powiedział, że ten dom będzie pusty. I wyszedł. Nie? Jakby jest też takie... Dane są, że w sumie w tej oblężonej Jerozolimie więcej ludzi umarło z głodu i z chorób niż tak naprawdę od miecza rzymskiego. Jakby to było bardzo, bardzo takie, no ciężko sobie to nawet wyobrazić, nie? Jak się to czyta, jak to musiało wyglądać. Więc kiedy Jezus ostrzegał przed tym głodem, to on nie mówił o jakichś statystykach ONZ z przyszłości, tak? Tylko on mówił o realnych wydarzeniach, które miały dotknąć Jego uczniów, Jego słuchaczy, którzy Mu zadali pytanie. Tak? Jezus dbał o swoich ludzi i dba cały czas o swój lud. Tak? Więc ten głód za Klaudiusza, można powiedzieć, był takim ostrzeżeniem, żeby Kościół się jednoczył, żeby dbali o siebie razem. Ten głód w tym 70 roku był już wyrokiem. Jakby. To już było egzekucja wyroku tego, który i tak był zapowiedziany wcześniej. Tak naprawdę nad tym całym systemem tych elit religijnych, którzy odrzucili chleb życia tak naprawdę. Odrzucili Jezusa i mają głód, bo Jezus jest chlebem. Więc znowu to pokazuje, że Jezus był prorokiem i jest bardzo precyzyjnym, nie takim ogólnikowym, że nie wiadomo o co tutaj będzie chodziło. Tak? Jezus mówi o mur, że będzie mur. Co to jest mur? Mur to zaraza, choroby. I to też się działo. Nie? Jakby zanim taka zaraza dotknęła Judeę, to też uderzyła w Rzym. Nie? I tam Tacyt, ten historyk, taki w książce Roczniki, on opisuje w 65 roku jesień. Mówi, że w samym Rzymie w ciągu jednej jesieni zmarło około 30 tysięcy osób. I on pisze takie coś, że domy napełniły się trupami, a ulice pogrzebowymi orszakami. Żadna płeć, żaden wiek nie był bezpieczny. Niewolnicy i wolni padali równie nagle wśród narzekań żon i dzieci, którzy sami zarażali się siedząc przy chorych. I dla uczniów Jezusa, znowu żyjących w Rzymie na przykład, w tym czasie, to był konkretny znak, tak? Że ten świat, który się wydawał stabilny, mocny, to zaczyna gnić, jest zarażony. Psuje się to wszystko. Sama zaraza była też w oblężonej tej Jerozolimie, tak? Jakby tam nawet jest tak, że to było w ogóle w Jerozolimie jeszcze gorsze niż ta epidemia w Rzymie, tak? Bo jakby miasto było zamknięte, był cały pierścień zamknięty. Już wojska rzymskie zamknęły miasto dookoła, nie było jak uciec, chyba że uciekłeś wcześniej z chrześcijanami, którzy posłuchali słów Jezusa i dostali konkretne objawienie, kiedy mają wyjść z miasta. To tam było jeszcze gorzej, bo to miasto właśnie było przeludnione, tam wiemy już... To mówiłem ostatnio, że to miasto zostało zamknięte w momencie, kiedy ludzie przyszli na święto Paschy, więc tam było naprawdę full ludu. Nam się wydaje, że to, wiecie, w tamtych czasach to miasta miały 50 osób, że były jak wioski nasze albo coś w tym stylu, ale to było naprawdę wypełnione miasto ludźmi. Skoro tam Flawiusz mówi, że zginęło 1 100 000 osób, ja nie wiem, ja byłem kiedyś na koncercie Jean-Michel Jarre'a i tam było 100 tysięcy ludzi i ja końca nie widziałem. Milion to jest w sumie, można powiedzieć, 10 razy tyle, co tam wtedy widziałem. Nie? A to człowiek niknie w tym morzu tak naprawdę. Nie wiem, jak to się tam ludzie mieścili. I Flawiusz, on podaje, że z powodu głodu i tych walk wewnętrznych ludzie umierali tak szybko, że w ogóle już ich nie grzebano. Nie było czasu i ludzi do tego, żeby ludzi grzebać. I wyrzucano ciała za mury do tych dolin, które otaczają miasto, na przykład do Doliny Gehenny. I Tytus, ten dowódca rzymski, podobno był wstrząśnięty widokiem tak tysięcy rozkładających się ciał, które tam leżały, jak obchodził miasto dookoła. I te zwłoki rozkładające się, te wewnątrz miasta, które nie zostały wyrzucone, tak, to w tej temperaturze, to było lato też, to tak naprawdę doprowadziły do wybuchu takich chorób różnych zakaźnych. Nie? I to miasto tak naprawdę było trupem. Nie? Gniło naprawdę od środka. Ludzie po prostu siedzieli i tam chorzy byli. Nie? Jakby można powiedzieć, śmierć jakby przez tą zarazę to była uważana za taką jedną z najbardziej przeklętych śmierci, bo ona odbierała godność tych ludzi. Tak? Oni nie mieli takiego normalnego pochówku, jaki powinien być zrobiony dla ludzi. Tak? Dla takiego Żyda to była naprawdę tragedia, co się działo. Plus jeszcze kontakt, wiecie, ze śmiercią, z ciałami, to według prawa mojżeszowego samo to jakby było od razu już, że jesteś nieczysty, jakby to było, no, musiało być to naprawdę mocne dla tych ludzi, którzy tam żyli. Tak? No i wielu ludzi zapyta, tak, przecież zarazy były zawsze. Dlaczego te akurat by miały być szczególne, tak, w naszym rozważaniu? Jakby Jezus, wiecie, on nie powiedział, że będzie jakaś zaraza kiedyś tam. Tylko powiedział, że ten mur, ta zaraza, on wystąpi razem z wojnami, z głodem w jednym pokoleniu praktycznie. 40 lat, tak, biblijne pokolenie. I historia, widać, potwierdza, że te lata 60. tego pierwszego wieku to jest to wszystko, co się działo, co Jezus powiedział. Na tym terenie, nie jakimś tam super wielkim nawet. Można powiedzieć, że ta zaraza w Jerozolimie to był konkretny skutek tego, że ludzie byli nieposłuszni Jezusowi. Nie posłuchali Jezusa. Gdyby Żydzi posłuchali Jezusa i uciekli w góry, zamiast się zamykać w murach na święto Paschy w tamtym czasie, to by ominęli to. Więc Jezus, zapowiadając ten mur, tak, on nie chodziło mu, że straszył nas jakimiś wirusami z przyszłości i tak dalej, tylko on ostrzegał swoich uczniów, że będzie oblężenie, będzie tragicznie. I on jakby chciał, żeby ci uczniowie wiedzieli, że jeśli zostaniesz w mieście, to nie zabije cię tylko miecz rzymski tak naprawdę, ale głód, zaraza, to wszystko tak naprawdę wynika z oporu przeciwko Jezusowi. I ten rok 70 to nie była tak tylko bitwa, że sobie tam powalczyli żołnierze między sobą i ktoś tam wygrał, ktoś przegrał i se poszli, tak? Tylko to była wielka katastrofa tak naprawdę dla całego narodu Izraela. A ta katastrofa tak naprawdę potwierdziła każde słowo Jezusa. I mówi trzęsienia ziemi. Wiemy o trzęsieniu ziemi w Pompejach w 62 roku. Zanim ten wulkan wybuchł, ten Wezuwiusz, to było w 79 i ta lawa zalała Pompeje, tak? To najpierw tam było wielkie trzęsienie ziemi w 62 roku. Taki historyk, Seneka Młodszy, opisuje cały rozdział. On pisze o zniszczeniach, jakie tam się dokonały wtedy. Tak? Ten historyk Tacyt też wspomina o tym wydarzeniu. I Pompeje to były takim symbolem takiego rzymskiego luksusu i takiego pogaństwa. To było bogate miasto. I to zniszczenie tych Pompeji, a potem tak naprawdę ta ostateczna zagłada, to było też przez chrześcijan postrzegane jako dowód, że ten świat, który oni widzą, który znają, to nie jest wieczne. To się wydaje mocne, ale to się niszczy. Wystarczy pierwsza lepsza katastrofa i to się niszczy. Nie. Były też trzęsienia ziemi w Azji Mniejszej, o czym wiemy też ze Słowa Bożego, z Biblii. Azja Mniejsza, czyli ta Turcja dzisiejsza, to było, tam dużo było wczesnych chrześcijan, tak? To tam się tak naprawdę znajdowały te 7 kościołów z Księgi Objawienia, o których czytamy. To były z Azji Mniejszej. I takie trzęsienia ziemi występowały w latach 60., w 61. Były potężne wstrząsy, które niszczyły miasta Laodycea, Kolosy, te, które, do których Jezus się zwraca w listach swoich, w Księdze Objawienia. I na przykład Laodycea była tak bogata, że oni odmówili na przykład pomocy od Rzymu, kiedy było to trzęsienie ziemi. Bo chcieli odbudować za własne pieniądze. Tak? I co ciekawe, Jezus im to wypomina, te bogactwo, że uważają się, że są bogaci i nic już więcej im nie potrzeba. Więc Jezus też do konkretnych bardzo osób się zwracał i on znał ich sytuację, tą, w której żyli. Tak? I trzęsły się miasta, w których żyli, a ci ludzie, do których Paweł i Jan pisali swoje listy i te słowa Jezusa o tych trzęsieniach ziemi, miejscami, to były dla nich odczuwalne naprawdę. To nie było tam, że sobie gdzieś sobie coś tam się trzęsie w Japonii czy gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tylko ci ludzie na własnej skórze odczuwali to, co Jezus zapowiedział. Tak? To nie były jakieś wieści z internetu, tak? Że sobie poczytali o czymś tam gdzieś, tylko to było na ich własnym podwórku, można powiedzieć. Było też trzęsienie ziemi w Jerozolimie samej w 67 roku, znowu w tym samym oknie czasowym. I tu znowu Józef Flawiusz opisuje to w Wojnie Żydowskiej. On opisuje taką noc, gdzie tacy idumejscy wojownicy, tacy edomici tak zwani, oni się zbliżali do Jerozolimy i on pisze takie słowa. W nocy rozpętała się straszliwa burza, wiały wichry o niesłychanej sile, lały potoki deszczu, raz po raz biły pioruny, przeraźliwie grzmiało i ziemia drżała w potężnych wstrząsach. Było rzeczą jasną, że te zjawiska naruszające ład wszechświata zapowiadają zagładę ludzi. To był niechrześcijanin. On już sam to widział nawet. Widząc to, stwierdził takie rzeczy. I znowu dla chrześcijan w Jerozolimie szczególnie, którzy znali słowa Jezusa, którzy słyszeli, co Jezus powiedział i zachowywali Jego słowo, to drżenie ziemi, które było wtedy, to był taki dzwonek na alarm, że już się dzieje coś. Słowa Jezusa się wypełniają na naszych własnych oczach, czujemy to nawet. Jezus zapowiedział te trzęsienia jako początek boleści. A Flawiusz, ten historyk, on, można powiedzieć, takich samych słów używa, jak opisuje to, co się działo wtedy. Tak? I wielu ludzi dzisiaj znowu liczy trzęsienia ziemi, bo twierdzą, że ich liczba rośnie, tak? Czy tam, nie wiem, maleje, czy jest tyle i tyle. I to ma dowodzić bliskości końca, bo jest statystycznie tyle i tyle. Tak? Ale są ważne rzeczy jakby. W Biblii trzęsienie ziemi często, może nawet częściej, towarzyszy tak zwane teofanii, czyli objawieniu się Boga. Teofania to jest, gdy Bóg się objawia. Gdy pokazuje, jakby jaki jest, coś jakby z tego, co on zapowiedział. Tak? I ziemia się trzęsła na przykład pod Synajem. Ziemia się trzęsła, jak Jezus umarł. I się trzęsła, jak zmartwychwstał nawet. I te trzęsienia w latach tych 60., one też sygnalizowały, że Bóg znowu wkracza, żeby zakończyć ten wiek cieni tak naprawdę. Jezus dał te znaki, aby uczniowie wiedzieli, kiedy uciekać z konkretnego miejsca. Z Judei, tak powiedział. I trzęsienie w innym pokoleniu, albo na innym kontynencie, tak, czy w Polsce, to tak naprawdę dla nich to nie miałoby żadnej wartości, taka informacja. Tak? Bo nie było to dla nich nic, co oni by doświadczali. Że gdzieś tam w Japonii ziemia się zatrzęsła. I samo słowo trzęsienie też często się odnosiło do takich wstrząsów jakby politycznych, społecznych. To była też taka, można powiedzieć, taka hebrajska hiperbola. Jakby upadek królów i narodów, można powiedzieć, też był trzęsieniem ziemi. Bóg na przykład mówi, no Bóg to mówi w sumie w Hebrajczyków 12, 26, 27, że już wstrząsnął ziemią, ale ten razem wstrząśnie nie tylko ziemią, ale i niebem. Tak? I wiecie, mówi, zapowiada trzęsienie ziemi, coś, co będzie zburzone, zatrzęsie czymś Bóg. Tak? Także zanim Jerozolima upadła, to sama ziemia zaczęła dawać znak, można powiedzieć, że coś się dzieje, nadchodzi coś przełomowego, można powiedzieć. Te trzęsienie w Pompejach, w Laodycei, w samej Jerozolimie, to nie był po prostu jakiś tam pechowy dzień, że ups, niestety coś nam się tu zdarzyło. To nie jest nieszczęście losowe. Tak? Jezus powie, że to są skurcze porodowe. Tak? Jezus tak powiedział. I to one jakby udowodniły uczniom, że ta natura, ziemia, historia i Bóg mówią jednym głosem. Jakby wszystko to jest, jakby co Bóg powiedział, to tak będzie. Często się mówi, że Bóg jest suwerenny. On rozkazuje wszystkiemu. Tak? Jakby można powiedzieć, stary świat niszczy się, pęka, przemija i czas uciekać do Chrystusa. Do Jezusa. Czas uciekać do tego, co Jezus powiedział. Do nowego. Tak? I widzimy, jak to precyzyjnie tak naprawdę wszystko pasuje do pokolenia, o którym Jezus powiedział. W wersecie 34. Jezus daje listę znaków, tak, nie takie, które się wydarzyły na przestrzeni 2000 lat, gdzieś tam w odosobnieniu, że raz tu, kiedyś tam, za 100 lat i tak dalej, ale to wszystkie rzeczy, one wystąpiły w tym konkretnym oknie czasowym, czyli od 30 do 70 roku mniej więcej naszej ery. Tak. To wszystko się działo w tym czasie, te 40 lat. Nie? To jest dziwny zbieg okoliczności, bym powiedział. I to jeszcze w tym małym miejscu, jakim jest Judea na przykład. Niektórzy mówią, że Judea przecież jest wielkości czego tam, Nowego Jorku czy jakiegoś tam stanu w Ameryce. Tak? To nie jest jakieś wielkie państwo, przecież wiemy, na przykład współczesnie. I dla takiego człowieka, który żył w tych czasach, tym szczególnie 60, 65 rok, i który widział ten głód, doświadczał tego głodu, tak? Bo to nie było tak, że oni o tym tylko słyszeli, tylko chrześcijanie w Jerozolimie, a faktycznie cierpieli głód. Tak? Po to Paweł zbierał te pieniądze, żeby im pomóc. Nie byli wolni od tego, że nic ich nie dotykało. Oni słyszeli o wojnach w Rzymie, przeżywali trzęsienia ziemi, czuli to wszystko, tak? I te słowa Jezusa było konkretne ostrzeżenie, tak? Że ten koniec tego systemu świątynnego, koniec takiego przystępu do Boga, jaki oni znali, to jest już tuż. I 8 werset mówi właśnie Jezus, ale to wszystko dopiero początek boleści. Krótki werset, tak? I kiedy uczniowie słyszą o tym, co było wcześniej, no to już naturalnie reakcja jest, no panika, tak? To już koniec, świat się zawali, jak to wszystko naraz na nas spadnie. Nie? A Jezus studzi emocje i mówi, że to jest początek boleści. To jeszcze nie jest koniec, tak? I tam używa takiego słowa odin, boleści. I w greckim oryginale to słowo przez Mateusza użyte, ono oznacza bóle porodowe. Jak kobieta rodzi, tak? I to jest też bardzo mocna metafora, szczególnie była ważna w takiej literaturze, można powiedzieć, tamtego okresu apokaliptycznej. W literaturze rabinicznej często mówiono o tak zwanych bólach porodowych Mesjasza. To się nazywa tam po hebrajsku Hevelei Hamashiach. Oni mieli taki termin, mówili o tym i pisali w swoich pismach. I wierzono, że przejście ze starego wieku do wieku Mesjasza, ono nie będzie takie płynne, nie będzie tak sobie płynnie trwało, tylko uważano, że świat musi przejść przez taki okres jakiegoś ekstremalnego cierpienia, chaosu i ucisku, który będzie porodem nowej ery Mesjasza. Więc ta metafora, ona się też nie wzięła znikąd, bo prorocy często używali na przykład obrazu właśnie rodzącej kobiety, żeby opisać sąd nad narodami. Na przykład Izajasz w 13 rozdziale, 8 werset mówi takie słowa: bóle i męki ich chwycą, drżeć będą jak rodząca. Jeremiasz w 30 rozdziale, 6-7 werset też mówi: pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna rodzi? Biada, bo wielki to dzień, nie ma mu równego, jest to czas ucisku dla Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. I Jezus, można powiedzieć, celowo nawiązuje do tych tekstów, tak, żeby uczniowie wiedzieli, że to, co nadchodzi na Jerozolimę, to czas ucisku, że to będzie ból. Jak kobieta rodzi. Ja nie rodziłem, nie wiem, jaki to jest ból, ale tylko byłem przy tym, widziałem, ale nie odczuwałem. Więc ludzie żyli w wielkim napięciu eschatologicznym takim, kiedy ten Mesjasz przyjdzie, kiedy w końcu przyjdzie, nas uratuje i tak dalej, bo tu się wielkie, straszne rzeczy dzieją. Odrzucili prawdziwego Mesjasza, który przyszedł rzeczywiście ich uratować. Dalej oczekiwali swojego, który w końcu coś zrobi, tak? Więc każde trzęsienie ziemi, każdy konflikt polityczny, one budziły taki krzyk. Mesjasz nadchodzi, już pewnie zaraz będzie Mesjasz. Ci zeloci tam też krzyczeli. Jeszcze w kolejnych częściach opowiemy sobie o fałszywych prorokach, którzy różne rzeczy mówili. I Jezus, używając tego słowa, tego odin, te bóle porodowe, on jakby potwierdza ich nadzieję, tych uczniów, bo mówi, że tak, jakby świat przechodzi transformację. Stary system, to oparty na świątyni, na prawie i tak dalej, on musi ustąpić miejsca nowemu. Teraz będzie nowa rzecz, czy nie nową rzecz. Czy to widzicie? Bóg tak mówi, Izajasza. Oto czynię rzecz nową. Ta nowa rzecz już jest. I Jezus też ostrzega, mówi, że kobieta rodząca jakby, no, znaczy Jezus to mówi, no to można z tego wywnioskować. Skoro Jezus nawiązuje do rodzącej kobiety bóli, to może powiedzieć, że kobieta, która rodzi, ma wiele skurczów. To nie jest jeden po prostu skurcz. I zanim dziecko przyjdzie na świat, to jest tych skurczy, dużo, tak? Więc jakby Jezus mówi, że nie wybiegajcie z domu przy pierwszym skurczu, przy pierwszym bólu, tylko wytrwajcie, bo będziecie wiedzieli, kiedy wyjść. Jezus mówi konkretnie. Tak samo, no później też to jeszcze zobaczymy, że chrześcijanie naprawdę wyszli z Jerozolimy na objawienie pańskie. Że czytamy, Eusebiusz, taki jeden z ojców Kościoła, pisze, że chrześcijanie dostali objawienie od Pana, że mają wychodzić. Tak? Zobaczyli, powiem, ohydę spustoszenia i dostali objawienie od Pana, że mają wyjść. I Jezus mówi uczniom, te wszystkie jakby nieszczęścia, które obserwujecie, które będziecie obserwować, to nie jest śmierć świata, tylko to jest ból, który towarzyszy temu, że coś nowego się rodzi. I co się rodziło wtedy? Jakby w kontekście zniszczenia Jerozolimy, zniszczenia systemu tego starego, który panował, jakby wszystko panował pod Starym Przymierzem w tym 70 roku, to Jezus wskazuje, że ten stary świat, czyli świątynia, system ofiarny, oparty na prawie mojżeszowym, to wszystko umiera. Tego nie może być, bo Jezus chce otworzyć nową, lepszą drogę do Boga. A to stoi na przeszkodzie jakby. Tego, żeby ludzie mogli wejść, przyjść przez obecność Bożą, przez Jezusa. Tak? Więc to stare musi umrzeć. I to jest, Jezus mówi, to jest proces bolesny. Tak jak te bóle rodzące. To jest kurcze i gwałtowny. To jakby przypomina poród, Jezus mówi, tak? A nowy świat nadchodzi, gdzie się rodzi Królestwo Boże. Nowe przymierze już trwa, tak? Ale póki jest stare, to zasłania to nowe. List do Hebrajczyków też mówi, że to, co stare, musi przeminąć jakby, bo jest nowe. Mówi, że wtedy jeszcze nie była objawiona droga tak w pełni, póki istniało stare. Kościół, Królestwo Boże, Nowe Przymierze, to się uwydatnia jakby, kiedy stare się niszczy. Tak? I dla uczniów ten poród tak naprawdę był trudny. To były trudne czasy. Jezus ostrzega, jeśli myślicie, że wojny i głód to jest już najgorsze, co was spotka, no to mylicie się. Tak? Jakby będzie więcej jeszcze tych rzeczy się działo. Mówi, to są dopiero skurcze, które zapowiadają, że się dziecko urodzi. I gdyby koniec świata miał być jakąś globalną katastrofą, że planeta wybucha za jakieś 2000 lat czy coś w tym stylu, no to samo mówienie takim o początku boleści to byłoby dla apostołów totalnie niezrozumiałą zagadką, tak? Bo skoro niszczy się planeta, no to o co chodzi, jakby, tak? Skoro i tak to wszystko się zniszczy, to jaki sens uciekać w góry? To już rozważaliśmy. Jaki sens w ogóle gdzie się chować, skoro wszystko się zniszczy? Ale w pierwszym wieku to ostrzeżenie było konkretną strategią dla uczniów Jezusa. Jezus ich instruuje, mówi konkretnie, że po tych pierwszych takich zawirowaniach nadejdzie jeszcze większy ucisk. I mówię, to jest ten, o których tam mowa w wersetach tam od 9 do 22. Prześladowania, zniszczenie świątyni, to porozważamy sobie jeszcze. A początek boleści to etap, w którym jakby chrześcijanie mieli czas, żeby przygotować się do tego porodu. Trwać dalej w modlitwie. Wzmacniać się w Jezusie. Umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego, tak? To jest wszystko znaki tego, że masz trwać w Chrystusie. Oni to mieli zrozumieć, że świątynia nie jest wieczna. Mimo, że wielkie kamienie były i wyglądało super. I musieli zrozumieć, że ich lojalność ma należeć do Jezusa. Tak? Oni mają być lojalni wobec Jezusa, a nie lojalni wobec nawet swojego narodu, Izraela i tak dalej. Nie mają robić tego, co tamci robią, co im każą, tylko mają słuchać Jezusa. Nie? To jest priorytet dla każdego chrześcijanina. Choćby nie wiem, co się działo, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, czujemy się dumni, że jesteśmy Polakami, ale jeśli ktokolwiek kazałby nam robić coś wbrew temu, co Jezus mówi, to Jezus jest ważniejszy. Tak? Jezus jest na pierwszym miejscu. Niezależnie od tego, kto by ci co mówił. Więc Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się zachować, jaka ma być ich postawa wobec tego, co się będzie działo. Tak? Oni jakby zamiast szukać końca świata w każdym trzęsieniu, w każdej głodzie i tak dalej, to oni mieli zrozumieć, że następuje przejście, poród następuje do tej nowej ery w historii zbawienia tak naprawdę. Jakby każdy ten kolejny skurcz on miał być takim sygnałem, że czas starego systemu on dobiega końca i nadchodzi lepsze tak naprawdę. I teraz dla nas, tak? No się nasłuchaliśmy znowu historii. Takie znowu pytania. Jakby po rozważaniu tego, co ci uczniowie słyszeli i tak dalej. Jakby jakie takie do was pytanie i do siebie. Jakby na co ja i ty reagujesz? Czy reagujesz na wieści, czy na słowo Jezusa? Bo Jezus ostrzegał przed wieściami wojennymi, które ludzi naprawdę wprowadzały w strach. I te wieści były realne, to nie było jakieś wydumane, tak? Jakieś metaforyczne. To się działo, tak? Ale to nie był finał. I Jezus wzywał, baczcie, abyście się nie trwożyli. Tak? I czy ja potrafię odróżnić to, co ten świat mi pompuje do głowy? To, co internet teraz ci pompuje do głowy, czy telewizor? Od tego, co Pan ci powie. Tak? Bo żyjemy w czasach, gdzie strach jest takim napędem tego, jak zobaczysz, w internecie nagle pokażą koniec świata, kometa zaraz uderzy w ten. Już to jest od razu takie, o, to kliknę, zobaczę, bo może rzeczywiście za 5 lat jakaś kometa w nas strzeli i wszyscy umrzemy, tak? Jakby takie rzeczy, które wzbudzają strach, od razu sprawiają, że sprawdzę to, wgłębię się w to, zobaczę, co oni powiedzą i człowiek pompuje się strachem zewsząd nadchodzącym, tak? I czy moje serce jest sterowane przez internet, tak? Tym, co mi pakują do głowy? Czy to steruje moim sercem? Czy przez to, co Jezus mówi tobie i mi, tak? A Jezusowi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Tak Jezus powiedział, więc nie żartował na pewno, tak? I On siedzi na tronie, tak? I panuje nad wszystkim. Jezus ma władzę nad tym wszystkim. Sam tak powiedział i wszyscy apostołowie też to przyznają w swoich listach. To jest potwierdzony fakt biblijnie, że Jezus króluje. Tak? Więc czy moja modlitwa jakby jest taka napędzana strachem, czy jest taka, że ja widzę panowanie Jezusa? Nie? Bo kiedy Jezus mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli, to On się jakby oczekuje reakcji. Czy się będziesz trwożyć, czy nie będziesz się trwożyć, tak? Na te różne rzeczy, które przychodzą do ciebie. Bo możesz być karmiony tym strachem i wtedy Nasze życie duchowe się zaczyna kręcić wokół tych wszystkich wieści, tego co się dzieje. Słuchasz o wojnie, o kryzysie, o nowej chorobie, o nowym wirusie, a potem siedzisz i się modlisz, Panie Boże, zrób coś, bo świat się wali. Tak? Co to będzie, bo się boję o moje dzieci, bo się boję o jutro, jak ja będę żył i tak dalej. Tak? Wtedy to nie jest Bóg tak naprawdę. Tylko wieści te wojenne, te wieści, ten szum, internet, to nadaje, jakby to napędza twoją modlitwę, to napędza twoją relację z Jezusem, że żyjesz w strachu. Tak? Ale możesz mieć też postawę taką, w której sobie przypomnisz, Jezus powiedział, że tak będzie, tak? Że to musi się stać i On panuje nad tym. Nie? I się wtedy mówisz, Panie, ja widzę ten chaos, ja widzę, co się dzieje, ale ufam Tobie. Dlaczego? Bo jesteś królem. Bo Ty panujesz nad tym wszystkim, bo powiedziałeś, że wszelka władza na niebie i na ziemi jest Tobie dana. Nie 90%, tylko wszelka. Nie? Więc Panie, daj mi pokój, bym mógł przetrwać to wszystko i służyć innym w tym czasie też. Jakby, czy potrafię wyłączyć telewizor, tak? Żeby usłyszeć Jezusa. Bo Jezus kazał uczniom nie trwożyć się tymi plotkami, tym wszystkim, co będzie. I czy potrafisz odłożyć telefon, jak chwilę w chwilach takich właśnie niepokoju, kiedy coś cię dręczy. Odłożyć to wszystko i zapytać się, Jezu, a co Ty mówisz na to? Jak, co Ty na to powiesz, Panie? Bo Ty jesteś królem. Jak ja mam reagować na to? Bo to są często rzeczywiste zagrożenia dla nas, tak? To nie chodzi o to, że człowiek się nie wystraszy, że jesteśmy jakimiś robotami, terminatorami teraz, czy coś w tym stylu. Ale to Pan jest naszym pokojem. Tak? Mówi, ja Tobie ufam, Jezu. Daj mi pokój, żebym mógł to przetrwać. Tak? Czy patrzysz, co Jezus obiecał w swoim słowie? Co powiedział Pan Tobie? Czy właśnie te media dyktują, jak się czujesz? Tak? W liście do Filipian jest ten taki w sumie chyba najbardziej znany fragment pokoju. Mówi, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. Tak? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Paweł to też pisał w niełatwych chwilach. Tak? I Paweł mówi, że to jest strzec, to słowo będzie strzec. W grece to jest tam froureo, tak się to, nie wiem, czy czyta, czy nie. Ale to oznacza, że trzyma wartę, tak? Pokój Boży trzyma wartę i kiedy słyszysz wieści wojenne czy coś, no to rozum podpowiada, no panika, trzeba tutaj, wiadomo, człowiek naturalnie też tak się zachowuje, że się przestraszy, tak? Ale pokój Boży, czytamy, że działa jak wojsko u bram, strzeże, stoi jak strażnik twojego umysłu, tak? I twojego serca i nie wpuszcza lęku do środka człowieka. Tak Paweł mówi, że taki jest pokój Boży. Nie? I ten pokój z góry taki, który nie zależy tak naprawdę od tego, co powiedzą ci w tych mediach. Tak? Tam mogą mówić złe wiadomości, ale pokój Boży jest inny. Nie? Jest taki fragment w Izajasza, 8 rozdziale, 12-13 werset. Tam Izajasz pisze, nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. On niech będzie waszą bojaźnią i on niech będzie waszym lękiem. I ciekawa sprawa jest, że ten sam fragment Piotr cytuje w swoim liście. To jest pierwszy list Piotra, 3, 14-15. I Piotr pisze też do chrześcijan, którzy byli prześladowani, tak? I żyli w tych czasach chaosu. I on cytuje Izajasza 8 i mówi, i on to odnosi do Jezusa. Tak? Co czytaliśmy? Nie bójcie się, nie lękajcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Ludzie jeszcze wtedy nie było objawione Jezusa, tak? A Piotr mówi, lęku zaś ich się nie bójcie, ani się nie trwóżcie, lecz Chrystusa Pana miejcie w sercach swych za świętego. Czyli mówi, Chrystus Pan to Pan zastępów. On identyfikuje, jakby to, co w Starym Testamencie było powiedziane, Pan zastępów, to jest nasz Pan Jezus Chrystus, On jest Panem zastępów, tak? I Piotr mówi, Jego miejcie za świętego w sercach waszych. Na Nim się skupcie. On mówi, On będzie was chronił. Tak? Takie fajne to jest. Nowy Testament czerpie ze Starego i pokazuje, jak Jezus jest mocny. Tak? Jakby Piotr mówi, że są wojny, są spiski, są prześladowcy, ale mówi, wy nie musicie w to wchodzić, iść tą drogą. Jakby zamiast się karmić strachem, to uświęćcie, czy oddzielcie w swoim sercu Chrystusa jako Pana swojego. Tak? Jeśli On jest na tronie w twoim sercu, to nie będziesz się bał. Te wieści wojenne nie będą mogły zrzucić cię na ziemię tak naprawdę. I sam Jezus mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Tak? Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tak? Jezus jakby oddziela, są dwa źródła pokoju. Tak? Pokój świata, który tak naprawdę zależy od tego, co się dzieje w twoim życiu, od zewnętrznych czynników. Tak? Skoro nie ma wojny, no to jest pokój. Jest stabilna gospodarka, jest pokój. Mam pieniądze, jest pokój. Mam zdrowie, jest pokój. To jest pokój świata. Tak? I pokój Jezusa. I ten pokój Jezusa jest niezależny od tego, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Jezus powiedział, mój pokój nie jest taki, jak świat daje. Tylko mówi, ja wam daję mój pokój. To jest inny pokój w ogóle. Nie? Także Jezus dba o swoje dzieci, o swoje owce. Tak? Daje swój pokój. To nie znaczy, że się nigdy nie przestraszymy. Sam Jezus się przestraszył nawet w Getsemane. Czytamy, że bardzo się trwożył też przed tym, co miało go spotkać. Ciężko się nie trwożyć, jeśli wiesz, że zaraz pójdziesz na taką śmierć. Tak? Ale mimo wszystko Jezus mówi, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja. Tak? Jezus to zrobił, bo wiedział, że my będziemy też. Że są Jego uczniowie też. Przez te wszystkie lata. Tak? Wiedział, ile będzie osób, które pójdą za Nim. Bo Jezus, jak to było powiedziane, umiłował tak świat Ojciec, że Syna swojego dał, aby każdy, kto wierzy w Jezusa, nie umarł, ale miał życie wieczne. To jest piękne, naprawdę. I tam jest słowo kosmos, że Bóg umiłował tak kosmos, czyli wszystko, każdego człowieka, całe to stworzenie Bóg umiłował. Jakby nic nie pozostaje poza Jego miłością. Drugie pytanie jest takie, czy rozpoznaję sam takie skurcze porodowe w swoim życiu? Nie chodzi mi o trzęsienia ziemi już teraz, czy mory, czy głody i tak dalej, chociaż też może nas to spotkać. Ale tu widzimy jakby, że Jezus, mówiąc o tych bólach porodowych, on jakby zmienia perspektywę. On pokazuje, że to cierpienie, to co nadchodzi, to nie jest dowód na to, że Boga nie ma, że gdzieś sobie poszedł, ale pokazuje, że coś nowego się rodzi. Że Bóg ma plan, Bóg panuje nad tym wszystkim i tak zaplanował, że to, co było złe, puste, tak, co nie przynosiło owocu, musi się skończyć, ale przyjdzie coś, co przyniesie owoc. Tak? Więc kiedy mój świat drży, tak, kiedy u mnie coś się dzieje w życiu, różne rzeczy nam się dzieją, już tam nie będę wchodził w szczegóły, tak? Przychodzi choroba, czyli nie wiem, pieniądze, kryzys finansowy, czy jakaś strata, coś się dzieje, różne. To czy widzę w tym tylko śmierć, że się skończyło, że się już rozwaliło, to koniec i tak dalej? Czy może jednak widzę, że może Pan dopuścił te skurcze porodowe, żeby coś nowego się urodziło w moim życiu? Może Pan chce mnie czegoś nauczyć, a raczej bym powiedział na pewno coś chce przez to pokazać, żebym mógł wzrosnąć bardziej na podobieństwo Syna Jego, Jezusa Chrystusa. To są trudne lekcje, tak? Takie, żeby zaakceptować w ogóle coś trudnego, co dzieje się w naszym życiu. Nikt z nas nie lubi takich rzeczy, tak? I czy ja ufam na tyle Panu, tak? Żeby wierzyć, że ten ból, przez który przechodzę teraz na przykład, to nie jest jakiś koniec, że już się rozwaliło, koniec mojego życia, moje życie straciło sens i tak dalej. Tylko, że jest to jakiś etap przechodzenia, tak jak wtedy, ze starego wieku do nowego wieku, do tego, co się na nowo rodzi, tak? Bo Pan, wiecie, nie prowadzi swoich owiec po to, żeby je rozwalić, tak? Że dobra, teraz temu to tam strzelę jakąś chorobę i się rozwali, bo już mi się nie chce, żeby był w moim stadzie. Tylko wszystko jest po to, ciemne doliny, Jezus mówi, i cały czas idzie z nami, tak? Te rzeczy, one są po to, żeby uczyć nas, tak? Jeśli my będziemy patrzeć na Jezusa w tym czasie. Więc czy ja wierzę, czy ty wierzysz, że czasem ból ma sens? czasem, bym powiedział. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to wszystko ma sens dla nas, bo Pan nas prowadzi. Tak? Nic nie jest zostawione przypadkowi tak sobie dla dzieci Bożych. Tak? Jezus nazwał te rzeczy początkiem boleści, tak? Początkiem porodu, więc kiedy w moim życiu się dzieje coś trudnego, czy właśnie jakaś choroba, czy strata, to czy ja potrafię zaufać, że może Pan dopuścił do tego, nie po to, żeby mnie zniszczyć, tylko żeby urodziło się we mnie coś nowego. Nowa siła, nowa cierpliwość, pokora, tak? Wytrwałość w Panu. To wszystko jest po coś. W sumie tak najbardziej taki znany fragment jest, to mówi, za wszelkie uciski, trudności, za wszelką radość sobie poczytujcie. Tak? Ja tak teraz trochę bardziej to rozumiem, tak? Bo zawsze sobie myślałem, jak można napisać takie coś, nie? Przecież to jest po prostu, no, jak ja mam się cieszyć z tego, że mnie różne rzeczy dotykają, nie? Dla mnie to było zawsze takie trudne, nie? Do przejścia. Jakoś z czasem, nie wiem, z czasem widzę po prostu, że Jezus jest dobry, nie? I nie prowadzi człowieka do zniszczenia po prostu, nie? A jednak z każdą z tych rzeczy człowiek wychodzi inny, przemieniony. Inaczej widzi Jezusa, już jakby to zaufanie wzrasta, nie? Mimo że wcale na przykład nie wszystko się skończyło super dobrze, ale już zobaczyłeś Jezusa, jaki jest. Oczywiście, jeśli trwasz w Jezusie w tym czasie, tak? Bo możesz wyjść z lekcji i nic się nie nauczyć. Apostoł Paweł, on też używał tego samego słowa, tego odin, jako bóle porodowe. I on pokazywał, że cierpienie chrześcijanina ma zawsze cel. I w Rzymian 8 rozdziale mówił takie słowa: sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszego czasu nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Tak? Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół cierpi w boleściach rodzenia aż dotąd. On mówi to same słowo, nie? Co Jezus użył w Mateusza 24. I Paweł uczy patrzeć na takie kryzysy, nie jak na wyrok śmierci, tak? Że koniec, ale mówi, to jest proces rodzenia. To pokazuje, że to ma cel. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, Paweł też pisze, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Mocne słowa to są. Wiesz. Paweł to widział. Tak? On to widział mocno w swoim życiu. A on przeszedł przez naprawdę wiele rzeczy. Tak? No, my to tam pewnie możemy sobie, że tak powiem, mój problem wobec tego, co Paweł przeszedł, to tam w sumie jest nic. Tak? I Jezus powiedział, musi się to stać. To był wyrok na tym systemie, który wydawał się wieczny, niezniszczalny, a to pokazała historia, że te potężne mury Jerozolimy i Pompeje luksusowe i Rzym i tak dalej, wszystko się rozpada w pył, dokładnie tak jak Jezus powiedział. I dzisiaj naszymi świątyniami, tak, każdy może mieć swoją własną świątynię, czy świątynkę, którą pielęgnuje w życiu. Tak? Coś, co ci daje poczucie bezpieczeństwa, na czym opierasz swoje życie. To moja świątynia, patrzcie, jakie kamienie mam. Czasem ludzie lubią się chwalić tym, co mają, co im daje bezpieczeństwo w życiu, tak? Czy finanse, czy to, że jestem zdrowy, nie choruję, emerytura, tak? Pokój w Europie, pokój na świecie i tak dalej. Jezus mówi, że to wszystko to są takie rzeczy, które mogą runąć. Nie? I nawet pokazuje, że muszą runąć często. Więc gdyby nagle zabrano mi pieniądze, oszczędności życia, które oszczędzałem przez 20 lat czy 30 lat i tak dalej na emeryturę, gdyby mi to nagle zabrali, tak? Gdyby mój kraj był niszczony, tak? Gdyby moja firma upadła, to czy to, co ja mam z Jezusem, czyli moja nadzieja, mój pokój, to, co ja mam w Jezusie Chrystusie, czy to mi wystarczy, czy bym jednak się rozwalił jako człowiek? Czy ja opieram swoje bezpieczeństwo na Jezusie, czy na tych rzeczach wszystkich zewnętrznych, tak? Bo jeśli twoja wiara jest doczepiana, że tak powiem, do tego, co masz w życiu, to jak ten dobrobyt twój zadrży i się rozwali, to ta wiara wtedy też spadnie razem z nim, bo jest tylko doczepiona do tego. Tak? Ale jeśli wiara w Jezusa, jeśli Jezus jest twoim fundamentem, opierasz swoje życie na nim przede wszystkim, tak? To nawet jak te ściany, te zdrowie, pieniądze i tak dalej, może będą się rozwalać, będą pękać, to fundament zostaje. Tak? W liście do Hebrajczyków autor napisał te słowa, które już wspomniane były, że ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Bóg tutaj wstrząsa rzeczami, które są widzialne, które są stworzone. To może mogą być finanse, zdrowie, pokój i tak dalej, tak? A żebyśmy my zobaczyli, co jest w naszym życiu przemijalne tak naprawdę, co jest do wyrzucenia z naszego życia, a co jest niewzruszone, czyli co się opiera na Jezusie, tak? W Łukasza Ewangelii, w 6 rozdziale, Jezus też mówi o budowaniu na skalę. Tak? Każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je, podobny jest do człowieka budującego dom, który wkopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzył strumień w ten dom, ale nie mógł nim zachwiać, bo był dobrze zbudowany. I Jezus, widzimy, nie obiecuje, że powódź nie uderzy, że nie będzie kryzysu, że nie będzie wojny, ale obiecuję, że jeśli ten dom jest zbudowany na słowie Jezusa, na posłuszeństwie słowom Jezusa, to ten dom, mówi, nie zadrży. I to jest różnica, tak? Między wiarą doczepioną do dobrobytu mojego, a wiarą, która jest fundamentem mojego życia tak naprawdę. I chrześcijanie w pierwszym wieku, oni ocaleli nie dlatego, że mieli szczęście, ale dlatego, że uwierzyli słowom Jezusa bardziej niż temu, co ich oczy widziały, co ludzie mówili, co fałszywi Mesjasze mówili, co fałszywi prorocy mówili. Wszystko to, co się działo do tej pory, oni stwierdzili, my trzymamy się Jezusa. I oni widzieli potęgę Rzymu, słyszeli o jego upadku, widzieli piękno świątyni, ale słyszeli, że Jezus mówi, będzie zburzona. I wybrali Jezusa, wybrali słowo Jezusa. I ty, i ja, komu dzisiaj wierzę bardziej? Telewizji, internetowi, wszystkim innym, tym wszystkim wieściom genialnym? Czy temu, który powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą? I wszelka władza na niebie i ziemi jest mi dana. Z tym was zostawiam teraz, z tymi pytaniami. Każdy mógł sam z Panem też, tak na osobności, odpowiedzieć sobie na te rzeczy, tak? Bo to są bardzo ważne rzeczy, szczególnie ta kwestia wiary. Tak? Powstańmy.